Drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodny ojcze dyrektorze, z ojcem Janem i ojcem Grzegorzem, dostojni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, państwowych i samorządowych, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, szczebla powiatowego i lokalnego, z panem starostą, burmistrzem i panią wójt. Szanowni przedstawiciele nauki, oświaty, sztuki, służby zdrowia, przedsiębiorczości, dostojni kombatanci, żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Urzędów Celnych, Nadleśnictwa, harcerki i harcerze, druhny i druhowie Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Jednostek, dostojne poczty sztandarowe, członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, szanowni członkowie Komitetu Budowy Pomnika z panem prezesem Tadeuszem, szanowni telewidzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Podlasie oraz Białystok, szanowne panie wdowy, pani Błasiakowa z Białej Podlaskiej, pani Kwiatkowska z Hajnówki, kochani mieszkańcy Bielska Podlaskiego i wszyscy goście. W imię Boże świętujemy dzisiejszą niedzielę w głębokim zamyśleniu. Lato bowiem dobiega końca, szybko zbliża się jesień, a z jesienią mamy więcej czasu, jak i potrzebę, aby przypatrzeć się naszym zbiorom, zastanowić się nad potrzebami, jakie niesie ze sobą zima. Tak jest w naszej codzienności. I to dotyczy miast i wsi. Miasta także muszą pamiętać o ogrzewaniu, transporcie, gdy zima jest zawsze sobą, nietypowa, kapryśna, a nawet niekiedy wyjątkowo złośliwa. Ale to wszystko jeszcze nie stanowi motywu, który nas zgromadził w tak dużej liczbie obok tej świątyni pokrytej nowym dachem. Otóż dzisiejsza Ewangelia przytacza dwie przypowieści Pana Jezusa. Pierwsza ukazuje dobrego pasterza, który mając 100 owiec, gdy zgubi jedną, oddala się tych 99, a szuka tej, która zginęła. Natomiast druga przypowieść ukazuje nam kobietę. Ta kobieta utraciła jedną drachmę, szuka jej uporczywie. W obu natomiast wypadkach, a więc kiedy odnajdzie się owca, a następnie drachma, w obu tych wypadkach pasterz i kobieta cieszą się z odzyskania zgub. Uroczystość nawet tym wydarzeniom poświęconą urządzają. Pasterz ma znowu 100 owiec, kobieta 10 drachm. Liczba 100 składa się z 10 dziesiątek. 110 w tradycji Starego Przymierza to były liczby symboliczne, oznaczające określoną pełnię. Człowiek tęskni za pełnią. W rodzinie ktoś jest poza domem, czekamy jak szybko wróci, w szkole, w zakładzie pracy. Cieszymy się, jesteśmy wszyscy. Szuka tej pełni i tak postępuje, kiedy sprawa dotyczy rzeczy materialnych, gdyż każdy brak, każda dziura denerwuje, także ta budżetowa. Podobnie zachowuje się w odniesieniu do sfery intelektualnej i duchowej. Nikt z nas nie lubi poprzestawać na urywkach, jak coś poznawać, to jednak do końca, jak coś postanawiać, to aby zachować. I my, zgromadzeni dzisiaj w tej, obok tej świątyni, w imię Trójcy Przenajświętszej, myślimy o powrocie do pełni odnowy, odrodzenia naszego sumienia, uzupełnienia naszych sił duchowych po tygodniowych zmaganiach i nieco dłuższym czasie. Ale w tę wyjątkową niedzielę jesteśmy tutaj, aby nadać naszemu przeżywaniu ojczyzny, naszemu rozumieniu polskości, naszej miłości do Polski pełny wymiar. Zaciera się bowiem wiele spraw. Słabnie nasza pamięć, wyczerpuje się poświęcenie. Dlatego potrzebujemy uzupełnień, zasiłków odnowy. Zacznijmy od pamięci. Pamięć bowiem nasza, jeśli nie jest przemęczona, ona to nam podpowiada, co się składa na naszą polską tożsamość, co określa nasz patriotyzm i wreszcie, czym jest dla nas ojczyzna w całej swojej pełni, złożoności. Czyli nie możemy zapominać o ludziach, dzięki którym przez wieki mogła istnieć, o różnych wydarzeniach trudnych albo zwycięskich i o tym wszystkim, co składa się na historię, na przeszłość i co stanowi oparcie dla naszego dzisiaj. To właśnie dzisiaj będziemy uczestnikami poświęcenia pomnika, nietypowego, gdyż nawiązuje on do dwóch miejsc i do dwóch dat. Katyń i Smoleńsk. Rok 1940 i 2010. Ale ani te daty, ani też miejsca nie oddalają od siebie obu wydarzeń. Łączy je i nadaje pełnię. Przelana krew. Najpierw była to krew o wojennym zabarwieniu, a potem spotykamy się z krwią, która jeszcze nie ma swojej nazwy. Nie wiemy bowiem i mamy trudności, aby się dowiedzieć, dlaczego 10 kwietnia 2010 roku przelało swoją krew 96 osób z prezydentem Rzeczypospolitej i jego małżonką na czele, mężowie tu obecnych wdów. Nie wiemy. Co więcej, to się zdarza na taką skalę pierwszy raz w naszych dziejach. Napotykamy na wyjątkowo trudne do przebycia przeszkody w dążeniu do prawdy. Jakby jakieś siły nieczyste ogłosiły mobilizację. Nawet zdrowy rozsądek nie jest w stanie przedostać się przez te straszliwe zapory. Zło ma swoją moc. Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazało nam, na jakie trudności był narażony Mojżesz, chociaż prowadził swój lud ku wolności. A jednak większość, i to zdecydowana, dała się podkusić i wystąpiła przeciw Panu Bogu i przeciw Mojżeszowi. Wbrew rozumowi, wbrew ówczesnej racji stanu, bo przecież podążali do wolnej ojczyzny, uciekali od niewoli. Wbrew temu wszystkiemu postępują, budując cielca. I tutaj widać, że zło to ciemność. Potrafi zaciemnić umysł, zaciemnić oczy. To ciągłe próby, aby gasić wszelkie światło, albo osłabiać nadzieję, albo śmieszać miłość i prawdę. Pan Bóg nie miał trudności z rozwiązaniem tego buntu. Łatwo by przyszło ukarać. Ale tu spotykamy się z czymś, co nas podnosi na duchu. Przeciwko karze występuje Mojżesz. Pan Bóg dyskutuje z człowiekiem. Czyż nie jest to piękne? Przeżywaliśmy 4 dni, bardzo ważne dla jakości funkcjonowania naszej administracji we wszystkich wymiarach. I z tego wszystkiego widać, jak bardzo trudno dyskutować człowiekowi z człowiekiem, zwłaszcza kiedy te stołki nie są równe. Pan Bóg dyskutuje z człowiekiem. Pan Bóg daje się przekonać człowiekowi. Czasownik daje się umieszczam w cudzysłowie, gdyż Pan Bóg od zawsze jest miłosierny, ale chciał, aby Mojżesz z jego woli przywódca odzyskał wiarę w to, co robi. Umocnił się pod każdym względem. Dlatego czyni gest. Przyjmuje zdanie Mojżesza. U nas to byłoby niemożliwe. I my tego doświadczamy dzisiaj. Pan Bóg chce umocnić naszą wolę. Utrwalić nadzieję w sens tego, co robimy. Gdyż tylko wtedy nie zgubimy pełni naszego człowieczeństwa. Tego człowieczeństwa, które jest obrazem Boga i Jego podobieństwem. Tej pełni, w której jest miejsce na rozum i wolność. Ale nie oddzielnie, tylko razem. Razem winna występować. Wolność z rozumem, a rozum z wolnością. I dlatego dobrze, że razem jawi się Katyń i Smoleńsk. Rok 1940 i 2010. Zła bowiem lekceważyć nie można. Wciąż, także i w przyszłości, będziemy się spotykali z różnorakimi próbami skłócania nas między sobą, podcinania wiary, fundamentu każdej zdrowej budowli. Groźne są także próby siania defetyzmu, że to tylko my nic nie potrafimy, że tylko nasz naród rzekomo jest taki kłótliwy. Ale przecież to nie naród się kłóci. Naród czeka, naród cierpi. Naród głoduje. Naród musi z tej ojczyzny uchodzić. Nie wyganiany przez obcych, ale przez naszą administrację. Nieudolną do granic po prostu niewyobrażalnych. Będziemy wciąż napotykali na próby pomniejszania wiary w nasze możliwości. Jest wiele nurtów, których jedynym celem jest osłabianie woli dążenia ku dobru, ku odrodzeniu, ku pełni naszej państwowości, pełni wyrażającej się w sumiennym przestrzeganiu sprawiedliwości, prawa, uczciwości w szacunku dla przeszłości, dla jakże licznych ofiar składanych przez wieki na ołtarzu ojczyzny. Warto w tym momencie odwołać się do przeszłości, przypomnieć Stefana Żeromskiego, który bardzo pragnął, aby po pierwszej wojnie światowej odradzająca się Polska była na miarę oczekiwań, które zakorzeniły się w sercach i umysłach przez 120 lat, które znalazły przepiękne odbicia w polskiej literaturze zwłaszcza, ale także i w sztuce. Tymczasem już wtedy dały sobie znać inne tendencje. Zaraz po nawale bolszewickiej wielu odrzucało apele ludzi uczciwych, nawołujących od pierwszych chwil niepodległości, marzących o tym, aby Polska wypracowała swoją misję społeczną jakby. Chodziło o to, aby zabiegała i w końcu wypracowała wyższy i doskonalszy ideał życia społecznego niż Rosja komunistyczna i stworzyła cywilizację materialną wyższą niż pracujące Niemcy. Rozdziobył nas kruki wrony. To w tej pozycji. A co się zaczęło dziać? Zupełnie odwrotnie. Ciągłe uzależnianie. Niestety sprawa nie była zbyt prosta, gdyż bardzo szybko ludzie o egoistycznym nastawieniu znaleźli się u władzy, przekupni. A ci, którzy mieli jakieś ideały przed oczyma, jakąś wizję Polski solidnej, budowanej na wierze, prawdzie, zaczęli być spychani na margines. Na nic optymizm. Jeszcze raz Żeromski. Pisze autor wstępu do dzieła. Rozdziobił nas kruki wrony. Wiatr od morza stanowi punkt szczytowy powojennego optymizmu Żeromskiego. W zakończeniu tworu Smętek, legendarny symbol drapieżnej przemocy w przyrodzie, zła i zbrodni w stosunkach międzyludzkich, nienawiści i zaborów w historii, opuszcza rzekomo na zawsze Polskę. Niestety, już jednak w Międzymorzu radosne zapewnienie. Nie przynosimy tu zbrodni, nie przynosimy przemocy, nie przynosimy tu krzywdy, krzyżuje się z goryczą obserwacji. Muszę patrzeć, jak pycha bogaczów, spryt kanali i dorobkiewiczów, egoizm, wszystko w Polsce zamieniając na kawał, po staremu wzdłuż i wszerz rozbija się i hula. Ale i tak, mimo to, 20-lecie to sukces względem tego, co dzieje się za naszych dni. To wszakże nie koniec. Wystarczy przypomnieć, co się działo w czasie i po II wojnie światowej. Jako przykład wypada wziąć los szesnastki wywiezionej do Moskwy. Tak to widzi Kazimierz. Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko szesnastu. Sądźcie poległych w grobie, to też winowajcy. Sądźcie szkielet, co z wojny pozostał się miastu, gdybyście jeszcze z diabłami kumali się zdrajcy. Kazimierz Wierzyński. Opowiedziane przez poetę sytuacje należą także do naszej historii. Nie można ich lekceważyć. Ziemię łatwo jest zachwaścić. Znacznie trudniej przychodzi uwolnić od chwastów. To tylko część z dawnych czasów. Ale nie można o niej zapomnieć, gdyż nigdy w takiej sytuacji nie zrozumiemy znaczenia pełni patriotyzmu i nie wyzwolimy się z bolesnych naleciałości. A jak jest teraz? Smoleńsk jest swego rodzaju papierem lakmusowym. Oczywiście dla nas zawsze pozostanie jako miejsce potwornej tragedii. Śmierć tylu osób i do zajmujących ważne stanowiska, będących na służbie Polsce, to zmusza do refleksji. Ale było też wiele osób już na emeryturze, wielce zasłużonych. Wystarczy przypomnieć Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie, który ginie w 91 roku życia, a przedstawiciele rodziny katyńskiej, nasi rodacy, od lat mieszkający poza Polską, wcześniej natomiast takim papierkiem lakmusowym był Katyń. Długo zamordowani tam pochowani nasi rodacy musieli czekać, aby cała Polska mogła poznać prawdę o ich męczeńskiej śmierci. A jak będziemy długo czekać na prawdę o Smoleńsku? Serca ją czują. Historia wskazuje nam ślady prowadzące do prawdy. Co innego jednak czynią potężne siły sprzeciwu, jakby się strasznie obawiano prawdy. A może tak jest istotnie? A jeżeli jest tak, to trudno mówić o wolności, gdzie nie ma miejsca na prawdę, pełną prawdę. Tam nie ma wolności. Bolesne to stwierdzenie, ale czy może być inaczej? Jednak Smętek, ten legendarny, złośliwy duszek, nie opuścił naszej ziemi, nie opuścił wielu urzędów. Smętek, tylko ten nasz Smętek współczesny, to niestety nie symbol, z jakim spotykaliśmy się w Klechdach Kaszubskich. Gorzej, to rzeczywistość, to zło konkretne, to drapieżna przemoc. Jego obecność daje się zauważyć w ciągłej agresji przeciwko własnemu narodowi, przeciwko ludziom szczerze szukającym prawdy. Ta agresja wyraża się w słownictwie i ciągnie się za nami od czasu, gdy całą Polskę określono mianem bękarta. To nie przeszkadzało kumplować z autorami powyższego określenia. Zdaje się, że dziś skutek tego posługiwanie się obelżywymi terminami w stosunku do własnych rodaków dzięki zapleczu dziennikarskiemu trwa nadal. Przedstawicieli własnego narodu nazywa się Watahą, a jednostkę Pentakiem. Niektórym marzy się, aby pozbywać się tych, którzy mają inne zdanie na temat rządzenia państwem. Ale już najbardziej boleśnie po Smętkowemu zabrzmiała wypowiedź niestety dziennikarza polskiego w ramach publikacji TVN24 z dnia 9 lipca 2007 roku. A było to wystąpienie spowodowane tym, że ówczesny premier rządu polskiego, uczestnicząc w pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, ciesząc się wielką liczbą uczestników, ponad 300 tysięcy, po prostu powiedział: Polska jest tutaj, bo tam, gdzie są Polacy, dzisiaj Polska jest tutaj, na tym placu, przed tym kościołem. To stwierdzenie nawiązywało do wypowiedzi błogosławionego Jana Pawła II, który parę lat wcześniej podkreślił, że przy sercu Matki Bożej zawsze Polacy byli wolni na Jasnej Górze, byli u siebie. Ale posłuchajmy wypowiedzi polskiego dziennikarza Jacka Pałasińskiego. Nie uwłaczając nikomu, to panie premierze, na Jasnej Górze stała przed panem Polska na zasiłku. Polska najmniej twórcza, Polska nie umiejąca produkować bogactwa, Polska niewykształcona, Polska zaściankowa, Polska nieprzygotowana do stawiania czoła wyzwaniom współczesności, Polska zabobonna, Polska czerpiąca swą siłę do przetrwania z chorobliwej nienawiści do wszystkiego, co czyste, szlachetne i mądre. Polska, którą podzieli wedle własnego życzenia. Polska mentalnie zakorzeniona w komunizmie. I kto komu zarzuca to? Polska, która za Polskę nigdy się nie biła. Ten pomnik będzie tego zaprzeczeniem. Polska budująca dla Polaków małe, krzywe i szare domy. Któż to robił? Polska nie potrafiąca nawet wybudować gładkiej szosy. Rzeczywiście. Polska rozkradająca własność prywatną i publiczną. Polska z pochodów 22 lipca. Polska szmalcowników i donosicieli. Polska podła i głupia. Czy moglibyśmy kiedykolwiek wcześniej wyobrazić sobie, że takie słowa padną pod adresem 300 tysięcy pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze, a nawet więcej, gdyż te słowa zostały skierowane pod adresem wszystkich Polaków, dla których Matka Boża jest wzorem najszlachetniejszej postawy, otwartej na miłość i na wiarę. Nie chcemy o tym zapominać w roku wiary, tym bardziej, że jeżeli ktokolwiek Polskę okradał, ktokolwiek kiedykolwiek przeciw Polsce występował, kumplował z wrogami, to na pewno nie dzieci Kościoła. Czytając tę wypowiedź, można wszakże pomyśleć, że chyba pan dziennikarz w niej zawarł charakterystykę swego środowiska, ponieważ się zna dobrze, tylko niepotrzebnie wyraźnie nie powiedział, że to nie chodzi o pielgrzymów. Owszem, Polacy są na zasiłku, ale tylko ci, którzy nie mogą się przebić, korzystając z różnych nadużyć, że niektórzy miesięcznie otrzymują po kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to w świecie dziennikarskim nie z rzadkością. Oczywiście w tym posmętkowskiemu usłużnym w agresji. Zaś tej Polsce, która jednoczy się z Jasną Górą, zawdzięczamy najpiękniejsze budowle, które niekiedy powstawały w latach nawet największego ucisku, jak chociażby ta świątynia. To ta Polska była zawsze twórcza w poszukiwaniu rozwiązań niezbędnych do dalszego rozwoju, bo jest to Polska, którą stać na poświęcenie. To z wizerunkiem częstochowskiej pani ginęli nasi ludzie za Polskę, właśnie w Katyniu. Jej obraz także był pod Smoleńskiem. Jej służyli, a nie wyprzedawali jej dobra, wypracowane rękami i sercem milionów Polaków, w większości katolików. I tak by można snuć odpowiedź na kolejne jakże obrzydliwe sformułowania i to uderzające w całą Polskę. Polska może być sobą. Taka postawa i taka wypowiedź wprost zobowiązuje nas do wierności prawdzie, także prawdzie o naszej ojczyźnie. Zobowiązuje do tego, abyśmy utrwalali pamięć o naszych poprzednikach, o ich poświęceniu, o ich heroizmie. I nie musimy się wstydzić, że nasz krajobraz, krajobraz polskiej ziemi, zgodny z krajobrazem polskich serc, przemawia do nas, przemawia do gości, cieszy ludzi dobrej woli, gdyż mówi o bezpieczeństwie, o gościnności, o szacunku, o skromności, ale o kulturze. A jest to krajobraz przydrożnych krzyży, kapliczek z Matką Najświętszą najczęściej i pomników upamiętniających bohaterów. Krzyże, kapliczki, pomniki są równocześnie wyznaniem wiary, deklaracją postaw. Z tymi znakami wiary i miłości odnajdujemy ludzi, dorosłych, żołnierzy, partyzantów, ale też i harcerzy, ludzi młodych. Oto wyznanie jednego z nich, lwowskiego Rolątka. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O nie płacz nad twym synem, że za ojczyznę padł. Z krwawą na piersi plamą odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Rok 20. Strasznie wygląda to zestawienie słów poety z agresją wyżej przytoczonego dziennikarza. Tu przejmująca głębią miłość do Polski, widoczna w poezji, a tam porażające umysły, dziennikarskie wyzwiska, oszczerstwa rzucone na naród z próbą dodatkową tego narodu dzielenia. Nie dziwimy się, że naród musi protestować. Nic nie usprawiedliwiałoby Polaków, a zwłaszcza robotników, ale też inteligencji, mieszkańców wsi, gdyby milczeli, gdyby tolerowali straszliwe zakłamanie różnych sfer bardzo wpływowych i ciągłe domaganie się ofiar od najmniej zarabiających. Kilkanaście lat temu doświadczano na nas tak zwanej terapii szokowej. Mówiono, że wszystko będzie dobrze, ale 2,5 miliona ludzi musiało Polskę opuścić. I tak przez kolejne lata wynajdywane są przeróżne przyczyny. Tylko jednego możemy być pewni, że nie zabraknie finansów na wypłacanie premii w setkach tysięcy za buble i za słyszalczą wierność. To wszystko dodatkowo stanowi mocne uzasadnienie, aby przypominać ludzi oddanych sprawie, godnych szacunku. Niech krajobraz Polski pomaga kolejnym pokoleniom w odkrywaniu i uświadamianiu sobie, komu zawdzięczamy to, co dobre w naszej ojczyźnie. Nie możemy też dopuścić, aby zapomniano o Katyniu, czy też o Smoleńsku, albo o Syberii i obozach koncentracyjnych, o 17 września, czyli zdradzieckiej napaści na Polskę od wschodu. Wydaje się, że o tym wszystkim jakby pamiętał świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, gdy przygotowywał wystąpienie w Katyniu. Tragedia Katynia i walka z kłamstwem katyńskim to doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń Polaków. To część naszej historii, naszej pamięci i naszej tożsamości. To jednak także część historii całej Europy, świata. To przesłanie dotyczące każdego człowieka i wszystkich narodów. Dotyczące i przeszłości, i przyszłości ludzkiej cywilizacji. Zbrodnia katyńska jest już i zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia, niszczenia ludzi i narodów, o sile kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią, nawet w czasach najtrudniejszych, wybrać wolność i obronić prawdę. Siła katyńskiego przesłania została w 2010 roku wzmocniona wielkością tragedii smoleńskiej. Oby to był koniec. Prosimy Matkę Najświętszą w tajemnicy bolesną, aby dopomagała nam, aby dopomagała wszystkim ludziom w wyzwalaniu się z tego rodzaju okoliczności, sytuacji. Wpatrywaliśmy się w sobotę, w Krzyż Chrystusowy. Będziemy wpatrywali się nadal, prosząc, aby ten znak przyczyniał się do odrodzenia, do odnowy. Aby przestały płakać matki Polki. Przypatrujmy się teraz uważnie nowemu pomnikowi, który dzisiaj zostanie odsłonięty. Wczytujmy się w jego wołanie. Tłumaczmy jego przesłanie dzieciom i bądźmy dumni, że byli ludzie wierni Polsce, że byli ludzie honoru. Bądźmy wdzięczni telewizji Trwam, że jako pierwsza poniesie w świat dzisiejsze przesłanie wyrażające troskę o całą Polskę. I żeby nie tylko matki przestały płakać, ale i synowie. Bo jakże przejmująco brzmi tamto spod Lwowa wyznanie. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal, tylko mi polski żal. Amen.